Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Swoim delegatem dla Legionistów Chrystusa papież mianował przewodniczącego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej.
Sytuacja na Haiti jest nadal dramatyczna, alarmuje Caritas Internationalis.
Kościół w Niemczech broni życie embrionów poczętych in vitro.
9 lipca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Delegatem Ojca Świętego dla Legionistów Chrystusa został arcybiskup Velasio de Paulis, przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej. 74-letni Włoch należy do zgromadzenia misjonarzy świętego Karola Borromeusza, zwanych Skalabrinianami. Powstało ono we Włoszech dla opieki nad emigrantami i obecne jest dziś w wielu krajach, zwłaszcza obu Ameryk. Arcybiskup de Paulis jest specjalistą w zakresie prawa kanonicznego. W 2003 roku został sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a przed 2 laty stanął na czele Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej. Jej przewodniczącym pozostanie nadal, jak dowiadujemy się od watykańskiego rzecznika prasowego.
Ksiądz Federico Lombardi poinformował, że arcybiskup de Paulis w najbliższym czasie spotka się z obecnymi przełożonymi Legionistów Chrystusa. Jako delegat będzie komunikował legionistom i ustalał sposoby, czas i formy przekazywania głównych aspektów mandatu otrzymanego od Ojca Świętego, jak też przewidzianego utworzenia komisji dla zbadania konstytucji zgromadzenia. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przypomniał też cel tych kroków podjętych przez papieża. Jak to już stwierdzono w komunikacie z 1 maja, chodzi o udzielenie przez Kościół pomocy zgromadzeniu na zobowiązującej drodze oczyszczenia i odnowy, jaka je czeka.
Mianowanie przez Benedykta XVI delegata, który pokieruje Legionistami Chrystusa i powoła komisję dla zbadania ich zakonnych konstytucji, zapowiedziano już we wspomnianym komunikacie z 1 maja. Wydano go po zakończeniu wizytacji zgromadzenia przeprowadzonej w związku z ujawnieniem skandali seksualnych z życia jego założyciela, zmarłego przed 2 laty ojca Marciala Maciela de Goliado.
Papież przyjął rezygnację, którą złożył ze względu na wiek 75-letni biskup Paul Ibi z Eisenstadt w Austrii. Na jego miejsce został mianowany biskupem dotychczasowy sekretarz generalny Austriackiej Konferencji Episkopatu, 47-letni ksiądz Egidius Żywkowicz. Urodzony w tej leżącej przy granicy z Węgrami diecezji, studia filozoficzno-teologiczne odbył on w Wiedniu i w Zagrzebiu, a po święceniach kapłańskich otrzymanych w 1987 roku doktoryzował się z prawa kanonicznego w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po powrocie do Eisenstadt objął w tamtejszej kurii diecezjalnej kierownictwo referatu do spraw duszpasterstwa chorwackojęzycznego i został redaktorem naczelnym pisma Glasnik, wydawanego tam po chorwacku dla wiernych tego języka. Od 11 lat był równocześnie sekretarzem generalnym austriackiego episkopatu. Wszystkie te funkcje ksiądz Żywkowicz pełnił łącznie aż do obecnej nominacji na biskupa Eisenstadt.
Język wiary, a język nauk – wyzwanie dla międzynarodowych studentów w gospodarce rynkowej. Na ten temat obradują w belgijskim mieście Namur uczestnicy dorocznego spotkania Służby Kościołów Europejskich dla Międzynarodowych Studentów. List do nich skierował przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Arcybiskup Antonio Maria Velio zwraca uwagę na stałe powiększanie się liczby zagranicznych studentów na uniwersytetach całego świata. Było ono niemal 3-krotne w ostatnich 35 latach, a jak się przewiduje, w najbliższym 15-leciu liczba ta wzrośnie prawie 2,5 raza, od 3 do ponad 7 milionów.
Nawiązując do tematu tegorocznego spotkania, szef watykańskiej dykasterii przypomina nauczanie ostatnich papieży o konieczności współdziałania wiary i rozumu. Jan Paweł II poświęcił tej kwestii encyklikę Fides et Ratio. Pisze w niej, że prawdę poznajemy dzięki wierze i rozumowi. Gdy człowiekowi jednej czy drugiego zabraknie, uszczupla to jego wiedzę o sobie, świecie i Bogu. Benedykt XVI wielokrotnie wskazywał konieczność dialogu wiary i rozumu, religii i nauki, między innymi w encyklice Caritas in Veritate. Stwierdza tam, że owocny dialog wiary i rozumu zwiększa skuteczność dzieł miłosierdzia na polu społecznym. Niebezpieczne jest, podkreśla arcybiskup Velio, redukowanie edukacji do celów wyłącznie praktycznych i zapominanie o istotnym znaczeniu, jakie ma poszukiwanie prawdy. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w liście do uczestników spotkania Służby Kościołów Europejskich dla Międzynarodowych Studentów przypomina też rolę dialogu wiary i rozumu w ewangelizacji.
Były seminarzysta, a nie zakonnik, jak podały początkowo oficjalne chińskie media, stoi za zabójstwem księdza i zakonnicy z podziemnego kościoła katolickiego w Chinach. 43-letni Chan Wenpin przyznał się do zbrodni, nie podał jednak jej motywów. Pracował on w domu starców, którym kierował zasztyletowany ksiądz Joseph Chan Shulaya. Według świadków doszło między nimi do konfliktu w sprawie pracy i groził on kapłanowi śmiercią. Mord wstrząsnął lokalną wspólnotą katolicką. Trwają modlitwy za zmarłych, których pogrzeb odbędzie się w niedzielę rano.
W Indiach za kaucją zwolniono z więzienia jednego z głównych oprawców w pogromach chrześcijan z roku 2008. Manoj Pradhana skazany został przed kilkoma dniami na 7 lat zaostrzonego więzienia za mordowanie chrześcijan w Orisie.
Decyzję o zwolnieniu za kaucją podjął Sąd Najwyższy stanu Orisa. Manoj Pradhana należy do kierownictwa nacjonalistycznej partii Bharatiya Janata. Decyzja Sądu Najwyższego Orisy potwierdza obawy, że zbrodniarze chronią koneksje polityczne. Według katolickich duchownych z Orisy decyzja Sądu Najwyższego tego stanu utrudni przebieg procesu pokojowego w Kandamalu, miejscu największej masakry chrześcijan w roku 2008. John Dayal, członek rządowej rady do spraw mniejszości, a jednocześnie działacz na rzecz praw człowieka, oceniając sytuację w dystrykcie Kandamal, zauważa: nie ma tam już więcej przemocy, ale jest tam spokój cmentarza. Sprawiedliwość wydaje się odległym marzeniem. Mordercy pozostają na wolności. Tysiące ludzi nadal nie mają domów. Pół miliona ludzi nie ma pracy. Dzieci nie mają szkół. W żadnych okolicznościach sytuacji w Kandamalu w Orisie nie można nazwać normalną. Obrońcy praw człowieka w Indiach od dawna zwracają uwagę, iż część organizatorów pogromów z roku 2008 ciągle przebywa na wolności, co budzi obawy wśród ofiar dramatycznych zajść i nie pozwala chrześcijańskiej ludności tego regionu powrócić do normalnego życia. Dla Radia Watykańskiego z Deli, Elżbieta Dziuk.
Kubański dysydent Guillermo Farinas przerwał trwający od 135 dni strajk głodowy. Wiąże się to z decyzją reżimu Castro o zwolnieniu z więzienia dzięki mediacji kościoła 52 opozycjonistów. Przebywającego na oddziale intensywnej terapii szpitala w Santa Clara Farinasa odwiedzał miejscowy biskup, który zachęcał go do przerwania głodówki. On też powiadomił dysydenta o decyzji kubańskich władz.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Dzięki trzęsieniu ziemi świat uświadomił sobie skandaliczną nędzę, jaka istniała na Haiti, powiedział kardynał Oscar Andres Rodriguez Maradiaga. Przewodniczący Caritas Internationalis podsumował półroczne wysiłki organizacji, które dotąd koncentrowały się na pomocy doraźnej. Jego zdaniem światowa opinia publiczna ignorowała istnienie przerażającej biedy na Haiti. Dopiero styczniowa tragedia przyciągnęła uwagę świata, za którą poszła też konkretna pomoc. ONZ ogłosiła haitańską katastrofę, najgorszą w ostatnich 65 latach historii.
Kardynał Maradiaga podkreślił, że pomoc Caritas przekroczyła już 37 milionów euro. Skorzystało z niej ponad 2 miliony poszkodowanych. Najpilniejszym zadaniem jest teraz odbudowa infrastruktury mieszkalnej, podkreślił Purpurat. Czeka na to ponad pół miliona haitańskich domów. Pięcioletni plan Caritas zakłada regularną odbudowę całych osiedli, choć nie ogranicza się jedynie do tego zadania. Równolegle prowadzone są projekty na rzecz poprawy edukacji, zapobiegania kolejnym klęskom żywiołowym, usprawnienia sytuacji sanitarnej i ochrony zdrowia. Niezwykle cenny caritasowski program dotyczy wychodzenia Haitańczyków z tak zwanej wyuczonej bezradności. Eksperci szkolą ludność, by sama potrafiła zadbać o środki na utrzymanie ich życia. Ma to stopniowo uniezależnić ofiary trzęsienia ziemi od darmowej pomocy międzynarodowej. Kardynał Maradiaga nie ma wątpliwości, że sytuacja na wyspie jest nadal dramatyczna.
W Niemczech nie ustaje krytyka po wyroku Trybunału Federalnego, który zezwolił na testy genetyczne na embrionach powstałych w wyniku sztucznego zapłodnienia. Wyrok Trybunału oznacza, że badanie embrionów poza łonem matki pod kątem chorób dziedzicznych w ramach metody in vitro, czyli tzw. diagnostyka preimplantacyjna, nie narusza ustawy o ochronie embrionów. Kościół w Niemczech ostro skrytykował wyrok sądu, oznajmiając, że jest to niebezpieczny krok do selekcji ludzi.
Niemieccy biskupi ostro i zdecydowanie skomentowali wyrok. We wspólnym oświadczeniu napisali, że zabijanie zarodków, które po badaniach pod kątem wad genetycznych nie zostaną wprowadzone do łona matki, nie może być dozwolone i stoi w sprzeczności z naszym rozumieniem człowieka. Można się obawiać, że wyrok przyczyni się do zwiększenia presji na ludzi upośledzonych oraz ich rodziców. Profesor teologii moralnej Eberhard Schockenhoff powiedział, że wyrok jest nieznośną dyskryminacją ludzi upośledzonych. Członek niemieckiej Rady Etyki dodał, że w ten sposób państwo prawa zaświadcza ludziom niepełnosprawnym i upośledzonym, że jeszcze przed ich narodzinami mogli być wyselekcjonowani i zabici. Wyrok Trybunału skrytykowało też wiele katolickich i ewangelickich organizacji, zaznaczając, że jest to niebezpieczny krok do tak zwanego designer baby, czyli płodu na życzenie. Politycy rządzącej CDU zapowiedzieli kolejne ustawy, które miałyby zatamować niebezpieczną falę. Tymczasem współrządząca liberalna FDP pochwaliła wyrok Trybunału, nazywając badania na embrionach pomocą w otrzymaniu zdrowego dziecka. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
15 wolontariuszy z Akademickiego Koła Misyjnego, które działa przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyjeżdża do Ziemi Świętej. Przez miesiąc będą tam pomagać siostrom elżbietankom w pracy z dziećmi w sierocińcu na Górze Oliwnej koło Jerozolimy oraz w ostatniej fazie budowy sierocińca w Betlejem, mówi kleryk Jarosław Czyżewski.
Owocem, który może nie będzie przeliczalny na jakąś konkretną ilość cegieł ułożonych, będzie po prostu świadectwo wiary, które tam damy, a także to, co chcemy tam okazać, to pomoc przez swoją obecność, modlitwę, a także taką materialną wobec chrześcijan, którzy żyją na tej Ziemi Świętej.
Wyjazd do Ziemi Świętej jest kontynuacją poprzednich projektów misyjnych. Od kilku lat wolontariusze wyjeżdżają w różne zakątki świata, by pomagać innym. Byli już m.in. w Kazachstanie i na wyspach Zielonego Przylądka. Aż 81% kobiet i 75% mężczyzn przynajmniej raz w roku podejmowało działania dobroczynne, wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOB na zlecenie firmy Echo. Jak czytamy w dokumencie Charytatywność Polaków 2010, największą popularnością cieszą się takie formy pomocy jak wrzucenie pieniędzy do puszki czy przekazanie rzeczy osobom potrzebującym. Jak powiedział ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska, wyniki badań są dowodem, że kultura dobroczynności i miłosierdzia na trwałe zakorzeniła się w mentalności naszego społeczeństwa.
Jest to duża zasługa Kościoła katolickiego, który popiera i wolontariat, i wszelkiego typu działania pomocowe, ale także jest to duża zasługa organizacji pozarządowych, dzięki którym powoli przełamujemy niechęć do działania społecznego, do interesowania się życiem innych osób.
Warto dodać, że według badań CBOS-u Caritas w Polsce jest wymieniana na drugim miejscu wśród organizacji wzbudzających największe zaufanie Polaków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.